Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI pozdrowił uczestników marszu byłych członków papieskiej gwardii szwajcarskiej.
Wizytę ad limina apostolorum składają biskupi Quebecu.
Watykan zdecydowanie potępił wyświęcenie w Chinach bez zgody papieża dwóch biskupów.
Sytuację polityczną i gospodarczą wschodniej Azji przedstawi ksiądz Bernardo Cervellera, kierujący agencją Asia News.
Przedstawimy też papieskie intencje modlitewne na ten miesiąc.
4 maja na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI wyraził uznanie uczestnikom marszu byłych członków Gwardii Szwajcarskiej. Od 7 kwietnia przeszli ponad 700 kilometrów dzielących Bellinzone w południowej części ich ojczyzny od Rzymu, aby uczcić 500. Rocznicę utworzenia Sił Zbrojnych Państwa Watykańskiego. Papież zauważył, że obrali oni drogę, którą w średniowieczu docierali do wiecznego miasta pielgrzymi francuscy.
Cieszę się z wami z tej pięknej inicjatywy, która przypomina nam o męstwie owych 150 obywateli szwajcarskich, którzy odważnie, aż do śmierci, bronili osoby papieża, kreśląc swą krwią bardzo ważną kartę historii Kościoła. Obejmując myślą całe 5 wieków, dziękujemy Bogu za dobro, którego dokonali wasi poprzednicy i za cenny wkład, jaki papieska Gwardia Szwajcarska ofiarowuje Stolicy Świętej także dzisiaj.
Wcześniej na rzymskim Piazza del Popolo uczestników marszu powitali aktualny komendant Gwardii Szwajcarskiej, pułkownik Elmar Möder oraz przedstawiciele władz miejskich Rzymu. W asyście gwardzistów pełniących obecnie służbę w Watykanie oraz delegacji włoskich sił zbrojnych przeszli oni przez centrum Wiecznego Miasta na plac świętego Piotra. Wczoraj natomiast w auli Pawła VI odbył się koncert orkiestry reprezentacyjnej szwajcarskich sił zbrojnych. Centralnym punktem uroczystości jubileuszowych będzie sobotnia Eucharystia sprawowana przez papieża w Bazylice Watykańskiej oraz przysięga 33 gwardzistów na placu świętego Piotra.
Papież rozpoczął dziś audiencje prywatne dla Episkopatu Kanady, przejmując w godzinach południowych arcybiskupa Montrealu, kardynała Jean-Claude Turcotta i 11 innych hierarchów, a 3 dalszych późnym popołudniem. Przybyli z francuskojęzycznej prowincji Quebec biskupi, odbywają wizytę ad limina apostolorum w 2 pierwszych tygodniach maja.
Kanada jest krajem wielowyznaniowym i multietnicznym. Chrześcijanie stanowią 83% jej ponad 30-milionowej ludności. Więcej niż połowa kanadyjskich chrześcijan to katolicy, których liczba przekracza 13 milionów. Pozostali to różne wyznania protestanckie i mniej liczni prawosławni. Katolicy z nimi współpracują, a od 9 lat należą do Kanadyjskiej Rady Kościołów. Z niechrześcijan obecni są w tym kraju Żydzi, muzułmanie, buddyści i hinduiści.
Z początkiem europejskiej kolonizacji terytorium obecnej Kanady zamieszkiwały setki tysięcy Indian i dziesiątki tysięcy Eskimosów. Pierwszymi odkrywcami kraju byli Francuzi. W roku 1534 francuski ksiądz towarzyszący odkrywcy Jacquesowi Cartier odprawił tam pierwszą mszę. Misje wśród tubylców rozpoczęli w XVII wieku francuscy jezuici. 8 z nich oddało życie za wiarę i obecnie czcimy ich jako męczenników kanadyjskich. W połowie tego stulecia został mianowany pierwszy biskup Kanady. W XVIII wieku kraj stał się kolonią angielską i zaczęła napływać ludność angielskojęzyczna. Kościół katolicki mógł wśród niej działać od początku XIX stulecia, gdy uznano prawa katolików w Anglii. Kanada uzyskała niepodległość w ramach wspólnoty brytyjskiej w roku 1931. Jej oficjalnymi językami są angielski i francuski. Z innych narodowości przeważają Niemcy, Włosi, Ukraińcy, Holendrzy i Polacy. Dziś kraj ma 139 biskupów, z tego 47 emerytowanych i 71 diecezji, w tym 8 dla wiernych obrządku wschodniego, z których najliczniejsi są ukraińscy grekokatolicy.
Głównym problemem duszpasterskim kanadyjskiego kościoła jest postępująca laicyzacja. Właśnie w tych dniach spowodowała ona decyzję o zamknięciu 36 katolickich świątyń w południowo-zachodniej części najludniejszej prowincji Ontario. Sytuacja w 26 innych tamtejszych parafiach jest jeszcze rozważana. Troską kanadyjskich biskupów jest brak powołań do ewangelizacyjnej odnowy. Przyczynił się przed 4 laty Światowy Dzień Młodzieży w Toronto. Podobne nadzieje wiąże się z Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym planowanym za 2 lata w mieście Quebec. Kanadyjski kościół wypowiada się przeciw eutanazji i klonowaniu człowieka w obronie rodziny i małżeństwa. Zabiera też głos w kwestiach sprawiedliwości społecznej, środowiska i rozwoju, broni tubylców oraz imigrantów.
Stolica Apostolska zdecydowanie potępiła wyświęcenie w Chinach 2 biskupów bez papieskiej aprobaty. 30 kwietnia w Kunming sakrę przyjął ksiądz Ma Ying-lin. Wczoraj w Łuchu wyświęcono na biskupa księdza Liu Xinhonga. Watykański rzecznik prasowy Joaquin Navarro-Valls nazwał dziś te fakty poważnym pogwałceniem wolności religijnej.
Wiadomość o tym Ojciec Święty przyjął z wielką przykrością, gdyż aktu tak podniosłego dla życia Kościoła, jakim są święcenia biskupie, w obu przypadkach dokonano bez uszanowania wymogu jedności z papieżem. Chodzi o poważną ranę zadaną jedności Kościoła, za którą przewidziane są surowe sankcje w kodeksie prawa kanonicznego.
Z otrzymanych informacji wynika, że zarówno na biskupów, jak i księży wywierano naciski i grożono im, aby ich wbrew sumieniu zmusić do udziału w ceremonii. Navarro-Valls stwierdził, że Stolica Święta z uwagą śledzi udręczoną drogę Kościoła katolickiego w Chinach. Miała jednak nadzieję, że tak godne ubolewania epizody należą już do przeszłości. Dlatego obecnie poczuwa się w obowiązku przypomnienia o cierpieniach Kościoła katolickiego w Chinach, zwłaszcza o sytuacji biskupów i księży zmuszanych do udziału w święceniach biskupich, których nie chcą ani udzielać, ani przyjmować bez papieskiego mandatu, dodał rzecznik Watykanu. W obliczu zapowiadanych kolejnych święceń biskupich przypomniał potrzebę uszanowania wolności Kościoła i niezależności jego instytucji od jakichkolwiek ingerencji z zewnątrz. Wyraził też zdecydowane życzenie, aby nie dochodziło do powtarzania tak nagannych aktów przymusu. Stolica Apostolska przy różnych okazjach potwierdzała własną dyspozycyjność do szczerego i konstruktywnego dialogu z władzami chińskimi w celu wypracowania rozwiązań zadowalających obie strony. Jednak takie wydarzenia jak ostatnie sakry biskupie nie tylko nie sprzyjają temu dialogowi, ale stwarzają mu nowe przeszkody, stwierdził Joaquin Navarro-Valls.
Tymczasem chińskie MSZ w odpowiedzi na oświadczenie watykańskiego rzecznika stwierdziło, że nominacje biskupów w pełni odzwierciedlają opinię większości wiernych. Zdaniem Pekinu papieskie potępienie nie ma sensu. Chińskie władze wydają się nie dostrzegać wpływu państwowej nominacji biskupów na relacje z Watykanem, gdyż równocześnie zapewniają o swej szczerej woli i czynnych wysiłkach w celu polepszenia dwustronnych relacji.
Gospodarczo Chiny są krajem szybko się rozwijającym. Co ten rozwój cechuje? Jakie znaczenie miały ostatnie podróże prezydenta Hu Jintao do USA i do Afryki? Zapytaliśmy o to księdza Bernardo Cervellera, kierującego agencją Asia News.
Jeśli chodzi o podróż do Stanów Zjednoczonych, to zamiarem była próba nawiązania dialogu z USA. Stany Zjednoczone są wielkim supermocarstwem. Chiny wielkim supermocarstwem się stają. Będą musiały jakoś się porozumieć w kwestii zasobów energetycznych, w sprawie ogólnie mówiąc praw człowieka i następnie w niektórych kwestiach gospodarczych, to znaczy zmniejszyć nieco kontrolę, otwierając rynek na produkty amerykańskie i dołożyć starań o większą ochronę praw autorskich, zwłaszcza jeśli chodzi o programy komputerowe. Chiny, jak wiadomo, są miejscem, gdzie kopiuje się wszystkie rzeczy świata. Następnie poruszono kilka kwestii politycznych, jak przyszłość Tajwanu, a przede wszystkim chodziło o przyjrzenie się możliwościom współpracy między krajem już będącym supermocarstwem i krajem, który nim się staje. Mam wrażenie, że nie otwarto tu szerokich perspektyw, to znaczy każdy podkreślał swoje wymagania, swoje prawa i swoje potrzeby. Myślę, że nie było tu wielkiego dialogu. Do tego stopnia, że podróż rozpoczęła się wręcz policzkiem wymierzonym przez Hu Jintao, który w pierwszej kolejności odwiedził Billa Gatesa i zakłady Boeinga. Tak jakby chciał powiedzieć, że oto nowym supermocarstwem gospodarczym jesteśmy my i będziemy współpracować z każdym, kto będzie chciał pracować z nami. Inne kwestie jak polityka po prostu nas nie interesują. Natomiast jeśli chodzi o jego podróż do Afryki, jak to ma miejsce już od pewnego czasu, całe chińskie kierownictwo jest zainteresowane odnalezieniem nowych źródeł ropy. Strukturę chińskiej gospodarki cechuje wielkie marnotrawstwo. Przeprowadziliśmy taką analizę na potrzeby Asia News. Wynika z niej, że na każdą jednostkę produktu krajowego brutto Chiny zużywają 9 razy więcej energii niż Stany Zjednoczone i 20 razy więcej niż Japonia. Oznacza to, że jeśli Chiny chcą postępu, to potrzebują stałych dostaw ropy, a tę trzeba znaleźć. Dlatego próbują szukać w Azji Środkowej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, także w Ameryce Łacińskiej. To wszystko ukazuje wielką kruchość chińskiego rozwoju, a równocześnie całkowity brak skrupułów. Chiny, aby mieć dostęp do źródeł ropy, gotowe są sprzymierzyć się z kimkolwiek. Można myśleć o Arabii Saudyjskiej, o Iranie, Nigerii czy Angolii, gdzie kontakty na współpracę są podpisywane, z obietnicą krycia błędów danych rządów na forum ONZ czy wobec wspólnoty międzynarodowej.
Jak patrzy ojciec na slogan chińskiego prezydenta o harmonijnym rozwoju? Co za tym stoi?
Powiedzmy, że problemem Chin jest dziki rozwój. Odkąd Deng Xiaoping zainicjował niepohamowany pęd tego rozwoju, wewnątrz chińskiego społeczeństwa wytworzyły się podziały. Miasta są bardziej rozwinięte od wsi. Jest sporo ludzi bardzo bogatych, jakieś 150-200 milionów, ale jest i 900 milionów ludzi bardzo biednych. Tak więc rozwój, który ma miejsce w Chinach, jest bardzo nierównomierny. Są obszary rozwijające się intensywnie i takie, gdzie panuje bieda, wręcz nędza. Szacuje się, że w Chinach jest 200 milionów ludzi bardzo ubogich, żyjących poniżej progu ubóstwa. Wszyscy podziwiamy okazałe drapacze chmur w Szanghaju, ale są tam i tereny wiejskie, cierpiące nędzę. Ludzie je opuszczają, przenoszą się do miast, gdzie żyją i pracują jak niewolnicy, otrzymują mierną zapłatę. Z tego utrzymują się sami i jeszcze pomagają swym rodzinom. Tak więc harmonijny rozwój to znaczy taki, który bardziej równomiernie rozłoży bogactwo Chin, obecnie skupione w rękach 1/10 ludności.
Czy nie ma w tym jakiegoś przesłania do innych krajów, na przykład wezwania do misji pokoju?
W kwestii harmonijnego rozwoju? Nie bardzo. Chińskie władze dają jednak sygnały wielu krajom, zwłaszcza tym z Dalekiego Wschodu. Dlatego, że wielkość Chin i chiński rozwój opiera się na taniej sile roboczej. Na tym polu Chiny konkurują z innymi krajami z grupy tzw. azjatyckich tygrysów, jak Tajlandia, Malezja, Singapur, które tę konkurencyjność odczuwają. Chiny chcą taką sytuację uspokoić, twierdząc, że gdy one się rozwiną, to i inne okoliczne kraje będą miały w tym rozwoju swój udział. W tym sensie jest to przesłanie harmonii. Kolejne orędzie harmonii dotyczy inwestycji wojskowych. Chiny rokrocznie zwiększają wydatki na wojsko o 10-15%. To wszystko wywołuje zaniepokojenie przede wszystkim w Japonii, Korei i oczywiście na Tajwanie, ale i w innych krajach. Zaniepokojony jest także Wietnam. Chińczycy zapewniają przy tym, że nigdy nie wywołają wojny z żadnym krajem, że pierwsi nie zaatakują, a jedynie chcą korzystać z rozwoju gospodarczego i umożliwić to innym. Krótko mówiąc, prezentują się jako mocarstwo życzliwe, przynajmniej słownie. Superpotenza benevola,
almeno a parole. Jeśli chodzi o temat wolności religijnej, to w przypadku rozmowy z prezydentem Bushem wydaje się, jakby był to dialog głuchych, również kiedy Bush był w Pekinie.
Tak, to jest dialog głuchych. Tym niemniej doszło do sytuacji, która wprowadziła sporo zamieszania. Mam na myśli to, że przemówienie Hu Jintao zostało przerwane przez należącą do Falun Gong kobietę, która krzykiem domagała się końca prześladowań. Moim zdaniem jest to bardzo ważny znak, to znaczy, jeśli Hu Jintao nie rozszerzy nieco w kraju wolności religijnej, to problem ten na wiele sposobów będzie powracał, jak bumerang.
Kolejnym krajem, gdzie nie ma pełnej wolności religijnej, jest w tej części świata Wietnam. Niedawno zakończył się tam zjazd partii komunistycznej. Na Zachodzie niewiele się o nim mówiło, prawie nic. Księdza zdaniem, dlatego, że nie miał on większego znaczenia, czy też, że nie wpłynie znacząco na losy kraju?
Nie, myślę, że był ważny, gdyż Wietnamska Partia Komunistyczna zdecydowała o podjęciu dogłębnych reform gospodarczych, Dotychczas partia ta była podzielona na stalinistów, którzy chcieli nieznacznych reform, ale nie za dużych, żeby nie stracić kontroli nad społeczeństwem, oraz na reformatorów, którzy chcieli podjąć konkretne kroki w kierunku, nazwijmy to, społeczeństwa liberalnego. Aktualnie ta część stalinistów została nieco zepchnięta na margines. Mają być wyłonione nowe władze, młodsze i bardziej nowoczesne, które mogą pozwolić na większą wolność, zarówno demokratyczną, jak i religijną. W całej tej perspektywie warto przypomnieć na antenie Radia Watykańskiego przemówienie dyrektora Biura do Spraw Wyznań, który zapewnił, że Wietnam szybko chce nawiązać stosunki dyplomatyczne z Watykanem.
Czy można przypuszczać, dlaczego jest coś, co za tym stoi?
Tak, oczywiście jest ku temu racja, a może nawet dwie. Po pierwsze, Wietnam coraz bardziej rozumie, że potrzebuje religii dla moralności społeczeństwa. Partia wietnamskich komunistów jest skorumpowana i ludzie już nikogo z nich nie szanują. Tak więc, aby zachować większe morale społeczeństwa, potrzeba uznanych autorytetów. A takimi są osobistości Kościoła katolickiego, jak papież. Jest to zatem pragnienie, żeby moralny autorytet papieża i Kościoła pomógł w jakiś sposób rządowi i umocnił społeczeństwo. Z tym łączy się kolejny fakt. Kościół prowadzi w społeczeństwie wietnamskim bardzo liczne dzieła miłosierdzia, takie, którymi państwo normalnie się nie zajmuje albo nie jest się w stanie zajmować. Na przykład opuszczone dzieci, prostytutki, trędowaci, ludzie żyjący w nędzy, starcy itd. Słowem, rząd potrzebuje Kościoła katolickiego, aby stawić czoło tym wszystkim problemom społecznym. Jest także inna racja, bardzo pragmatyczna. Wietnam mianowicie chce wejść do Światowej Organizacji Handlu. Do tego jednak trzeba pokazać, że jest krajem w jakimś stopniu demokratycznym. A jako że Stany Zjednoczone bodaj najbardziej oskarżają Wietnam o naruszanie wolności obywatelskiej i wolności religijnej, przez co blokują przyjęcie kraju do tej organizacji, to Wietnam otwarciem na stosunki z Watykanem chce przekonać do siebie Stany Zjednoczone.
Mówił ksiądz Bernardo Cervellera, kierujący agencją Asia News.
W maju, zgodnie z papieską intencją ogólną, modlimy się, aby hojne dary, których Duch Święty udziela Kościołowi, pomagały w umacnianiu pokoju i sprawiedliwości na świecie. Jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, pokój nie polega jedynie na braku wojny i nie ogranicza się do zapewnienia równowagi sił. Nie da się osiągnąć pokoju na ziemi bez obrony dóbr osoby ludzkiej, swobodnej wymiany myśli między ludźmi, poszanowania godności osób i narodów, wytrwałego dążenia do braterstwa. Jest on dziełem sprawiedliwości i owocem miłości.
Papież poleca też intencję misyjną na obecny miesiąc. Zachęca do modlitwy, aby kierujące instytucjami publicznymi w krajach misyjnych poprzez odpowiednie prawa wspierali i chronili życie ludzkie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Komentarzem do majowej intencji misyjnej może być to, co Jan Paweł II wskazał w swoim ostatnim przemówieniu do Korpusu Dyplomatycznego 10 stycznia 2005 roku. Stwierdził wówczas, że obrona życia jest pierwszym z wielkich wyzwań stojących dziś przed ludzkością. Pierwszorzędnym zadaniem państwa jest chronić ludzkie życie i umacniać jego prawa. Szczególne znaczenie ma to na samym początku ludzkiego życia, a więc w momencie, gdy człowiek jest najsłabszy i powinien być najbardziej chroniony. Zgodnie ze stanowiskiem Kościoła popartym przez rozum i naukę, ludzki embrion jest takim samym podmiotem jak dziecko narodzone z tego embrionu. Dlatego wszystko, co jest pogwałceniem jego nienaruszalności i godności, jest z etycznego punktu widzenia niedopuszczalne.
Omówieniem papieskich intencji modlitewnych na maj kończymy nasze spotkanie.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.